C'est nay. Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc. Wznawiam posiedzenie Rady Miasta. Informacyjnie chciałbym Państwu powiedzieć, że w tej chwili rozdawana jest Państwu opinia IPN-u z dnia 12 grudnia, która została skierowana na życzenie Pana Radnego Artura Różańskiego. Proszę uznać za niebyłe dopiski, które tam są ręczne, bo one nie są treścią tej opinii. Chciałbym Państwa jednocześnie przypomnieć, że treść zarządzenia zastępczego wojewody wielkopolskiego otrzymali Państwo również wcześniej, a w tej chwili, żeby dokumentacja była kompletna, w internetowym asystencie radnego obok siebie są załączone wszystkie trzy dokumenty, to znaczy zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego, opinia, którą przyniósł i pokazał pan radny Artur Różański i opinia IPN-u wydana 3 listopada, a to dlatego, że w swoim zarządzeniu zastępczym pan wojewoda powołuje się na opinię z dnia 3 listopada, czyli na inny dokument. W związku z tym on jest trochę bardziej kontekstem do opinii, o której teraz dyskutujemy. I przypominam, że w dniu dzisiejszym dyskutujemy o kwestii zaskarżenia nie jakiejkolwiek opinii IPN-u, tylko zarządzenia zastępczego wojewody wielkopolskiego i do tego Państwa namawiam, żebyśmy dyskutowali o tej kwestii, a nie o treści opinii Instytutu Pamięci Narodowej. W tej chwili do dyskusji zapisanych jest 6 osób. Przypominam, że wcześniej wspomniałem, że zapisały się 3 osoby spośród mieszkańców miasta Poznania. Mianowicie pan Bartłomiej Ignaszewski, pan Tomasz Molski, pan Amadeusz Smirnow. I może zróbmy tak, że ponieważ zapisanych jest 6 osób spośród radnych, to ja będę udzielał głosu w takiej kolejności 2 osoby z tej listy, 1 osoba spośród Państwa, żeby nikt się nie poczuł pokrzywdzony. A zatem w debacie indywidualnej pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Ganowicz jak zwykle wykorzystał swoją dominującą pozycję do przedstawienia swojego punktu widzenia. No, szkoda, że tak jest, no, ale niestety musimy się z tym zgodzić. Siła przed prawem. Okej, okay. Ja bardzo Państwa przepraszam za dopiski, które tam są. No nie było moją intencją, no, ale ponieważ chciałem, żebyście Państwo mieli się okazję zapoznać, zresztą te dopiski zaraz wyjaśnię i ten. Po pierwsze, Szanowni Państwo, ustawa nakładała na samorząd zobowiązanie do zmiany nazw. To był obowiązek samorządu. Samorząd nie może się tłumaczyć swoją ignorancją i uznawać jej jako przyczyny niezależnej od niego, że nie wiedzieliśmy, że trzeba zmienić, więc nie zmieniliśmy. I to jest podstawowa rzecz w tym momencie, niestety cały wywód pana Mikuły, że ponieważ nie wiedzieliśmy, no to nie mogliśmy zmienić. No niestety samorząd gminny poznański ma jednostkę wyspecjalizowaną w nazywaniu ulic, nazywa się Geopos i Geopos był winny to zrobić. To jest jeśli chodzi o stronę formalną. Po drugie, ustawa o zakazie nie nakładała w żaden sposób ani na Instytut Pamięci Narodowej, ani na wojewodę obowiązku powiadamiania samorządów o występowaniu na jej terenie nazw symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. I to było oczywiste, no ponieważ to samorządy są kompetentne w nazwach, mają bogate instytucje wyspecjalizowane, które powinny się tym zająć. No jak widać tutaj niestety jednak ignorancja i niekompetencja służb pana prezydenta była dość duża i nie dały sobie z tym rady. Natomiast jeszcze jedna rzecz chciałbym Państwa zwrócić. Jeden z panów radnych, pan radny Rataj, ze 2 sesje temu mówił, że nazwy ulic są nieważne i marnujemy na nie czas. Ja bardzo to pamiętam, stoczyliśmy na ten temat nawet pewną dyskusję. okej, to może mówił pan, że nazwy są za mało ważne, żeby tyle czasu im poświęcać. Stopniował. Okej, no sięgniemy do protokołu i ten. Natomiast następnie, i z tego się cieszę, i pan radny Rataj nie potrzebuje się nosi, pan radny Rataj zmienił zdanie tak mocno, że złożył podpis pod wnioskiem o odwołanie sesji nadzwyczajnej. Potem co prawda znowu zmienił zdanie i go wycofał i potem złożył go jeszcze raz, więc te zmiany zdania były dość częste. No niemniej, gdyby nie to, że pan radny występuje w złej sprawie w tej kwestii, to mielibyśmy przynajmniej zgodność, że nazwy ulic jednak są ważne. A dlaczego są ważne? No tu, szanowni państwo, to George Orwell napisał, że kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, a kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Władze sowieckie dokładnie w ten sposób w Polsce postępowały, dlatego narzucały nam swoich bohaterów, narzucali nam swoje nazwy ulic i narzucali nam swoje pomniki. I niezależnie od tego, jaki będzie wynik dzisiejszego głosowania, ja podobnie jak pan radny Aleksandrowicz nie wierzę, że znajdzie się sędzia, który na bazie państwa wniosku to zarządzenie wojewody uchyli. Ale gdyby przypadkiem jakiś przedstawiciel nadzwyczajnej kasty się znalazł i uchylił, to mimo to, szanowni państwo, prędzej czy później nazwa 23 lutego z mapy Poznania zniknie.
Dziękuję. Teraz pan radny Mateusz Rozmiarek. Nie, powiedziałem co dwa.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, państwo radni, drodzy słuchacze. Kilka wątków tak naprawdę tutaj chcę poruszyć, ale pewnie też to wymaga podejście rzetelne do słów, które między innymi relacjonował radny Łukasz Mikuła z Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, pamięć historyczna, media, internet. Pan Łukasz Mikuła tutaj pokazał artykuł, że w naszej świadomości poznaniaków był artykuł na stronie poznań.pl o zakończeniu okupacji niemieckiej. Warto jednak dodać, że było to zamieszczone na stronie miasta poznań.pl. Wiemy doskonale, że strona jest stroną zarządzaną przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta miasta Poznania, i na tej stronie pojawiały się też artykuły: poznaniacy w obronie wolnych mediów, sadzili drzewa przeciw Lex Szyszko, droga kodu do wolności i tak dalej. Wobec czego no, rzetelność tej strony pozostawia wiele do życzenia i absolutnie na miejscu pana radnego nie odnosiłbym się do tego typu mediów, bo no, naciągać oczywiście jakąś prawdę możemy, ale jaki jest sens? Dwa. Generalnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o proces dekomunizacji, to nim zajmowała się Komisja Kultury i Nauki. Poświęciliśmy temu dosyć długi okres czasu, ciężko mi powiedzieć ile, być może rok nawet. Jestem wiceprzewodniczącym komisji i dosyć bacznie starałem się nadzorować to wszystko, co się dzieje. Co ciekawe, w tej chwili mamy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, zwołaliśmy tą sesję, siedzimy dzisiaj, 10 radnych się podpisało pod tym wnioskiem. Czy wiecie państwo, ilu radnych pracowało w Komisji Kultury, czy proponowało jakiekolwiek zmiany spośród tej dziesiątki? Jeden. Jeden radny z Platformy Obywatelskiej jest członkiem komisji, być może zabierał głos. Pozostała dziewiątka nie miała zielonego pojęcia, jak ten proces przebiega. Tak naprawdę w ogóle się temu nie przyglądała. Poszedłbym nawet dalej. Jeżeli byśmy się zapytali części radnych, chociażby z Platformy Obywatelskiej, którzy podpisali się pod tym pismem, czy doskonale znają historię tej daty, tego wydarzenia, to podejrzewam, że na świeżo po podpisaniu tego dokumentu absolutnie by jakiejś szerokiej wiedzy nie mieli. Zakładam, że było to tylko i wyłącznie polityczne działanie, pewnie żeby utrzeć nosa, nie wiem, Prawu i Sprawiedliwości, mieszkańcom, którzy się sprzeciwiają, którzy licznie tutaj reprezentują różnego rodzaju podmioty miejskie na sesji Rady Miasta Poznań i tak dalej. Nie wiem, pozostawiam to już państwu pod rozwagę. Trzeci punkt, usłyszeliśmy, że oczywiście Poznań miał ciężkie walki uliczne, był bardzo mocno poszkodowany. No oczywiście my absolutnie tego nie negujemy, no bo doskonale zdajemy sobie sprawę, wtedy trwała II wojna światowa, Poznań oczywiście mógł być poszkodowany, ale co trzeba za każdym razem podkreślać? 23 lutego zawsze będzie kojarzył się z dawnym świętem Armii Czerwonej i Floty Wojennej, które obchodzone było od 1922 roku do 1991, a później w 1995 zostało Dniem Obrońcy Ojczyzny. Jak wiemy doskonale, do dzisiejszego dnia jest to święto narodowe Rosji, wolne od pracy. Często czynione są odwołania do tradycji Armii Czerwonej, wobec czego no, mając to na względzie, też należy się zastanowić, jaka faktycznie ta prawda jest. Czwarty punkt. Marcin Chwiałkowski. Rada Miasta Poznania w lipcu 2017 roku podejmowała uchwałę odnośnie Marcina Chwiałkowskiego, a w zasadzie jej nie podjęła. Nie podjęła jej głosami radnych Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że być może on nie będzie podlegał dekomunizacji. Ja przypomnę, Marcin Chwiałkowski, polski działacz robotniczy, członek socjaldemokracji niemieckiej i komunistycznej partii Polski. Radni tutaj argumentowali, że zdejmiemy tą propozycję uchwały z porządku obrad, bo był to radny Poznania, osoba zasłużona i tak dalej. Zdjęliśmy, nie przegłosowaliśmy, właśnie dzięki wnioskowi radnych Platformy Obywatelskiej Rada Miasta Poznania tej swojej kompetencji nie wykonała, po czym musiał on oczywiście zrobić wojewoda. Bo się okazało, że oczywiście IPN potwierdza, Marcin Chwiałkowski podlega dekomunizacji. Wobec czego mamy do czynienia z już pierwszym punktem tej niechęci do zmiany nazw ulic i pozostawienia ulic związanych z czasami komunistycznymi. Bo ten Marcin Chwiałkowski był symbolem, był początku. Dzisiaj najprawdopodobniej kończymy. Kończymy 23 lutym po raz kolejny, tym razem datą, nie osobą, która wprost wiąże się z czasami komunistycznymi. Piąta sprawa, oczywiście proszę Państwa, miło nam się dyskutuje na sesji Rady Miasta Poznania, ale oczywiście wiecie, że prezydent miasta najprawdopodobniej nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Widzicie, że jego miejsce oczywiście jest puste, jest w tej chwili dwóch zastępców, a pan prezydent ogłosił na swoim Facebooku, że idzie rozmawiać do superstacji na temat wolnego miasta. Bardzo nas to cieszy, żałujemy, że nie ma nic do powiedzenia w sprawie pamięci historycznej i w sprawie obrony różnego rodzaju wartości. A piąte, pan przewodniczący Ganowicz tutaj ogłosił, że faktycznie nasz internetowy asystent radnego, system, w którym możemy przeglądać dokumenty, został uzupełniony pewne kwestie, ale oczywiście nie został uzupełniony o kwestię wiodącą, czyli o opinie prawne. Jest to projekt uchwały, powinien mieć opinię prawną zarówno prawnika z Biura Rady Miasta, jak i prawnika prezydenta miasta Poznania. Bynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ za każdym razem od początku argumentowano, że te opinie są ważne dla nas, tak? Więc no niestety nie mogliśmy się z nimi zapoznać, wobec czego podejmując też tę uchwałę możemy mieć takie przekonanie, że możemy podejmować ją tak naprawdę sprzeczną z prawem. Nie wiemy, czy ona jest odpowiednio skonstruowana, czy ona faktycznie ma jakiekolwiek możliwości dalszego, powiedzmy, funkcjonowania prawnego. Sporo wątpliwości, niemniej wydają się być one moim zdaniem uzasadnione i oczywiście w przypadku tego typu różnych głosów i tego typu natłoku argumentów, które przywołałem, nie sposób byłoby mi się zachować inaczej, aniżeli zachować się tak, jak trzeba. Zachować się przyzwoicie, czyli zagłosować przeciwko podjęciu tej uchwały. Dziękuję.
Pozytywna opinia prawna do projektu jest tu w dokumentacji. Pani Daria właśnie poszła dołączyć to do IAR-a, żeby to było pewne dla Państwa. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski z głosem priorytetowym. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, informacyjnie, bo tutaj Pan Radny nie mógł sobie tutaj podarować pewne uszczypliwości. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak jest od kilku dni poza Poznaniem, jest dokładnie w Warszawie, był zaplanowany wyjazd wcześniej służbowy. W dniu dzisiejszym ma spotkanie między innymi na gali Nagród Paszportów Polityki. Jutro na zaproszenie księdza arcybiskupa Gądeckiego uczestniczy, kardynała Nycza uczestniczy w spotkaniu prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i miejscowości papieskich organizowanych przez Konferencję Episkopatu Polski, gdzie prezydent miasta został na to spotkanie zaproszony. W dniu dzisiejszym również, tak jak pan radny raczył wspomnieć, bierze udział między innymi w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnej, także jest to wyjazd wcześniejszy, służbowy, zaplanowany. Sesja ma charakter nadzwyczajny, w związku z powyższym nie była przewidywana w planie, w kalendarzu pana prezydenta i tak proszę to odebrać. Stąd też nasza obecność jako zastępców prezydenta. Pan prezydent ma inne obowiązki w tej chwili, wcześniej zobowiązania podjęte związane z reprezentowaniem naszego miasta na zewnątrz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pan Bartłomiej Ignaszewski. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, drodzy goście. Przede wszystkim cieszę się, że decydowali się państwo na zwołanie dzisiejszej sesji w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzania zastępczego wojewody wielkopolskiego. Mam nadzieję, że w ten sposób przykryją państwo wstyd, jaki Rada ukryła się w czasie sesji budżetowej, wykreślając ten punkt z porządku obrad bez podania specjalnej przyczyny. W imieniu Nowoczesnej w Poznaniu chciałbym wyrazić zdecydowane poparcie dla wniosku, którego uzasadnienie w wyczerpujący sposób przedstawił pan radny Mikuła. Uważamy decyzję wojewody za bezzasadną. W żaden sposób obecna nazwa ulicy nie odnosi się według nas do powoływanej przez wojewodę ustawy o dekomunizacji. I jest tylko kolejnym przykładem arogancji rządu PiS-u, który chce pominąć Radę Miasta przy wyznaczaniu nazw ulic. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dla wielu poznaniaków faktycznie data 23 lutego symbolizuje zakończenie brutalnych walk w okresie II wojny światowej. Radny Grześ przytaczał indywidualne wątki swojej rodziny. Mój pradziadek Jansie również walczył o wyzwolenie miasta i nigdy nie uznawał, że data 23 lutego symbolizuje ustrój totalitarny bądź komunistyczny. Chcielibyśmy, aby wojewoda w uzasadnieniu, w którym powołuje się na wkroczenie wojsk rosyjskich do miasta, faktycznie pamiętał o tym, że ono nastąpiło 24 stycznia i było faktycznie tylko początkiem brutalnych walk wyzwoleńczych. Dziwi mnie również fakt, że wojewoda nie wziął pod uwagę głosu ostatnich żyjących cytadelowców, którzy jednoznacznie skrytykowali jego pomysły. I mam tutaj gorącą nadzieję, że Państwo dzisiaj radni zdecydują się na poparcie wniosku i skierują sprawę do sądu. Jeżeli sprawa faktycznie wywołuje tyle kontrowersji i nie ma tej zgody na tej sali, to może rzeczywiście lepszym pomysłem będzie skierowanie tego do sądu i to sąd zdecyduje o losach tej ulicy.
Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, dziękuję, przepraszam.
Pan to jest Przemysław Aleksandrowicz. Tak?
Przepraszam bardzo za pomyłkę.
Szkoda, że się pan nie interesuje sesjami radnych.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Nie zabierałam głosu w imieniu Klubu Zjednoczonej Lewicy, radnych Inicjatywy Polskiej i radnych SLD, ponieważ nasze stanowisko wyraził prezentujący uchwałę pan Łukasz Mikuła w bardzo obszernym i bardzo dobrym uzasadnieniem. Niemniej zabieram w związku z tym głos tylko indywidualnie. Chciałam tylko w związku z wystąpieniem pana radnego Aleksandrowicza zwrócić uwagę na dwie sprawy, w zasadzie trzy sprawy. Jest nadużyciem stawianie znaku równości pomiędzy nazwą ulicy 23 lutego upamiętniającej datę 23 lutego w 1945 roku, która dla wielu poznaniaków, jeżeli nie dla znakomitej większości poznaniaków, oznacza datę zakończenia okupacji niemieckiej miasta, wyzwolenia miasta spod jarzma niemieckiego, kupionego śmiercią wielu Polaków, poznaniaków, cytadelowców. Jest po prostu datą końca II wojny światowej w mieście Poznaniu. I jest nadużyciem stawianie tego w kontekście faktycznego święta w Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej, które to święto obowiązywało, jak przypomniał przed chwilą pan radny, rozmiarek od 22 roku i nie miało nic wspólnego z walkami o Poznań w 1945 roku. Dla poznaniaków 23 lutego to jest koniec II wojny światowej, koniec okupacji niemieckiej, koniec okupacji niemieckiej, która rozpoczęła się atakiem najazdem na Polskę 1 września, a w wypadku Wielkopolskiej okupacja. 17 września nastąpił atak wojsk sowieckich, natomiast 1 września nad ranem do Wielkopolski wkroczyły oddziały niemieckie. I te oddziały niemieckie zostały z miasta Poznania wyparte ostatecznie 23 lutego. A 23 lutego rokrocznie odbywają się uroczystości na Cytadeli upamiętniające symbolicznie koniec okupacji niemieckiej. Są składane wieńce na wszystkich trzech cmentarzach, na cmentarzu. Na cmentarzu ja bym prosiła Państwa mieszkańców czy uczestników naszej sesji, bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami i że korzystacie z tego, żeby uczestniczyć w sesji Rady Miasta, to proszę o zachowanie godne tej sali. Są składane wieńce na Cytadeli, na wszystkich trzech cmentarzach, na cmentarzu żołnierzy brytyjskich, żołnierzy rosyjskich. I dla Poznaniaków ten dzień jest dniem upamiętniającym zakończenie krwawej, okrutnej II wojny światowej. Pan radny Aleksandrowicz odwoływał się do losów swojego dziadka, który został zamęczony i zamordowany w Łódzku. Każdy z nas siedzących na tej sali jest nośnikiem jakiejś swojej historii rodzinnej. Nie chciałabym, żeby spór o to, czy ulica 23 lutego ma nadal nosić tę nazwę, była prowadzona w takim kontekście, że jakby ci, którzy są przeciwni tej nazwie, reprezentują jakby poszkodowanych przez Związek Sowiecki, a ci, którzy bronią tej nazwy, reprezentują drugą stronę. Bo to jest po prostu głęboko nieuczciwe i nie będę cytować moich dziadków i moich wujków i siostry, bo wydaje mi się, że każdy z nas mógłby powoływać się na nie wiem, no mój wujek całą wojnę jeden spędził w Oświęcimu, w Auschwitz, drugi siostra spędziła na Syberii wojnę, kolejny wujek został zabity w Katyniu. A mój ojciec całą wojnę spędził na okręcie wojennym polskim. I co z tego? Uważam, że 23 lutego skończyła się II wojna światowa w Poznaniu dla Poznaniaków. Tak samo jak 8 maja świętujemy koniec II wojny światowej w Polsce, tak 23 lutego świętujemy koniec tej wojny okupacji niemieckiej w Poznaniu. I nie ma to nic wspólnego z jakimś składaniem hołdów Związkowi Radzieckiemu, bo nie mówimy o nazwie ulicy Czerwonej Armii, czy nazwie ulicy Bohaterów Związku Radzieckiego, tylko mówimy o nazwie ulicy 23 lutego, która jest nazwą dla Poznaniaków związaną z ich lokalną historią i z tym, że tego dnia faktycznie i symbolicznie zakończyła się okupacja niemiecka miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński, bardzo proszę.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowni goście, nasi mieszkańcy i Wysoka Rado, które zmieniłem kolejnie, ale to celowo. Moim zdaniem, proszę państwa, obchodzenie czy w ogóle upamiętnianie dat wątpliwych, bo to jest naprawdę data wątpliwa, ponieważ wyganiany został jeden okupant, drugi do nas wkraczał. Dlaczego jestem upoważniony do takiego sformułowania? Tak samo jak kolega Aleksandrowicz, którego znakomicie rozumie i go doskonale pojmuje, o co chodzi, bo mój tato był również żołnierzem wyklętym. I przez wiele lat przywoziłem ojca z Kalisza do pana Podchorskiego, wówczas jeszcze majora, bo tato był prezesem Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych na południowo-wschodnią Wielkopolskę z siedzibą w Kaliszu. W związku z tym to byli żołnierze, którzy najbardziej są upoważnieni do tego, żeby mówić, że walczyli o wolność Polski. Ponieważ walczyli z jednym i z drugim okupantem i gonieni byli i musieli się ukrywać tak przed armią niemiecką, jak i armią wschodnią. Obojętnie kto ich dorwał, to po prostu był strzał w głowę, tak jak w wypadku pana dziadka Aleksandrowicza, ale jakoś niektórzy po prostu przeżyli, ponieważ uciekli na przykład. Tato jest z Małopolski, z byłego województwa świętokrzyskiego, kieleckiego, bo tam różnie to województwo się nazywało, ale tam była najsilniejsza ta część Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy i żołnierzy wyklętych. Ale proszę Państwa, moim zdaniem dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się w Poznaniu jak w Rzeczpospolitej Polskiej. To dzięki tym ludziom, proszę Państwa, nareszcie tu jest biało-czerwono. I chciałbym im za to serdecznie podziękować, dlatego Państwa wymieniłem przed radnymi. A mianowicie wielokrotnie zwracam się do Rady, do Pana Przewodniczącego, do Panów Prezydentów. Proszę Państwa, to jest skandal na polskim pałacu, zamku Przemysła. Flaga polska po prostu parzy dyrektora i w ogóle, nie wiem, władców Poznania. Ta flaga pojawia się po naszych interwencjach pułkownika Janowskiego i innych żołnierzy, którzy, bo pamiętajmy, jesteśmy w stuleciu niepodległości. 18 rok, teraz jesteśmy w tym ostatnim przed setną rocznicą i w dalszym ciągu brakuje flag oświetlenia, na przykład pomnika powstańców wielkopolskich. Tam jest ciemno, tam nie ma kwiatka, tam nie ma oświetlenia, nie ma flagi polskiej, bo flaga polska naprawdę to jest skandal nad skandalem. My hołbimy Trzecią Rzeszę. Jak ja zgłosiłem wniosek o to, żeby na Zamku Cesarskim i w zamku zrobić Muzeum Niepodległości w setną rocznicę, no piękny symbol. Nareszcie ta kwatera Hitlera będzie służyła Polakom i pamięci niepodległości na tych ziemiach. Słowa nie ma poparcia z Rady, tylko kombinują, jak wydać 8 czy 9 milionów na budowę nowego jakiegoś Muzeum Niepodległości na bardzo wąskim miejscu przed Teatrem Nowym i 23 grudnia. Tam jest taki wąski pas zniszczonych kamienic w czasie okupacji. Dlatego też, proszę Państwa, skończmy z tym proniemieckim lobby, które tutaj jednak grasuje w Poznaniu i niech te flagi polskie wiszą tam, gdzie powinny wisieć. Wczoraj był program telewizyjny z Liw, to jest piękny zamek nad rzeką Liwiec. On ma chyba 6-7 wieków. Tam na głównej wieży, proszę Państwa, piękna, długa flaga polska wisi i cały czas ona tam jest. A tutaj, jak wieszają na Zamku Przemysła, to tylko na tym daszku niższym wieża jest goła. I ona znika, jeszcze po prostu komuś przeszkadza.
Ale wróćmy do tematu.
No po prostu proszę Pana Przewodniczącego, żeby poważniej potraktować symbole. Tu podobno też tylko nasza flaga jest na Urzędzie Miejskim w okresie sesji, tak? Czy to jest prawda?
Nie, to nie jest.
Jak nie, to powinna jednak być na okrągło. No przecież jesteśmy w Polsce, a nie w jakimś tam zaborze.
Ale do rzeczy proponuję.
To wszystko jest do rzeczy. Po prostu Pan Przewodniczący jest tak bystrym człowiekiem, że dokładnie potrafi wnioski wyciągnąć z tego, co powiedziałem. I chodzi mi głównie o symbole naszego państwa polskiego. One mają być w Poznaniu stale, na bieżąco widoczne, zwłaszcza dla tych potomków niemieckich, którzy tu często zaglądają i robią z nami znakomite interesy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski, priorytetowy głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym uprzejmie poinformować, że Muzeum Narodowe, które mieści się w Zamku Królewskim, jest instytucją podległą pod ministra kultury. Wobec powyższego pan radny Kapuściński swoje postulaty może w tym zakresie przedstawiać panu ministrowi Sellinowi. Miasto Poznań bardzo szanuje barwy narodowe. Na Kopcu Wolności, który należy do miasta Poznania, zawsze jest biało-czerwona flaga. Jest ona regularnie co tydzień wymieniana na nową, na świeżą. Zresztą przypomnę, że w tym roku Kopiec Wolności będzie podlegał renowacji. Z należytym szacunkiem, pietyzmem podchodzimy do wszystkich barw i symboliki narodowej. W ubiegłym roku między innymi odnowiliśmy pierwszy postument pierwszego pomnika Mickiewicza na ziemiach polskich, który był zaniedbany dzięki współpracy z parafią też świętego Marcina i wiele innych przykładów mogłem tutaj przytaczać, ale chciałem po prostu sprostować tę informację, ażeby nie było wątpliwości, jeśli chodzi o kwestię należnego szacunku, który każdy z nas w sercu ma, również w tej sali. Godło narodowe wisi w należnym i godnym tego miejscu i także flaga narodowa wisi zawsze przed gabinetem prezydenta miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pan Tomasz Molski, reprezentuje Towarzystwo Dowbora Muśnickiego.
Szanowni Państwo, zauważyłem tutaj w dyskusjach dotychczasowych, że jednak bierze, jeżeli nie góry, to w dużym stopniu przynależność polityczna. Jest to strasznie przykre, bo dyskutujemy na temat głęboko niepolityczny. Dyskutujemy na temat faktów, nie mówię historycznych, bo fakty historyczne nie istnieją. Po prostu istnieją fakty. To, co się zdarzyło w przeszłości. Wejście oddziałów rosyjskich do Poznania było nieuniknione. Ponieważ Niemcy popełnili podstawowy fakt, że zrobili z tego twierdzę, a Rosjanie korzystali z takiej okazji, żeby udowodnić Niemcom przewagę swoją militarną. Nie pomyśleli o tym, żeby można było okrążyć Poznań i zostawić tą grupę Niemców w Poznaniu, żeby oczekiwali na nich przez cały czas i w ten sposób się demoralizowali. Ja jako przedstawiciel, jako wiceprzewodniczący Towarzystwa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, ona jest troszeczkę dłuższa, ale na nasze potrzeby ona całkowicie wystarczy. Chciałbym powiedzieć, że nazwa, jak z samej tej dyskusji, której się przysłuchiwałem, 23 lutego jest kontrowersyjna dla wielu z nas. I jestem historykiem z wykształcenia, także mogę powiedzieć Państwu, że to, co zostało tutaj o wielu przypadkach powiedziane, nazwa 23 lutego jest początkiem dominacji rosyjskiej nad narodem polskim. Podobnie jak tak zwane ofiarowanie Pałacu Kultury w Warszawie. Zbudowano to na działkach, które nie do końca były uregulowane ich statut. Zrobiono to, ponieważ miano to udowodnić taki sam, zresztą budynek, tylko troszeczkę większy, znajduje się w Moskwie tak samo do tej pory. I miał przekonywać nas do tego, że jesteśmy stałym imperium sowieckim na terenie Europy. Jesteśmy stałą częścią. Także chciałbym się zapytać wnioskodawców zachowania i tak radykalnych działań, tyle energii poświęcania na to, żeby 23 lutego była wśród spisu ulic miasta Poznania. Dlaczego? Pytam się. Nie oczekuję odpowiedzi. Otwartej, prostej, otwartej. Po prostu odpowiedzi tutaj na forum naszej Rady. Oczekuję, żeście Państwo jeszcze raz, wręcz proszę, abyście jeszcze raz to przemyśleli. Dlaczego tyle energii, tyle wysiłku poświęcacie na to, żeby 23 lutego był w spisie nazw ulic? Kiedy jest wiadomo, jaka była polityka w krajach podbitych po 1939 roku Rosji. Oddziały miały po prostu pacyfikować te tereny, nie tylko Polskę, środkową Europę. Być może by udało się zdobyć jak największą część Europy Zachodniej. Czym? Ile? Chciałbym zapytać Państwa, ile jest kobiet w spisie ulic miasta Poznania? Czym wam przeszkadza Janina Dowborowa? Dlaczego 23 lutego nie może być imienia Janiny Dowbor-Muśnickiej? Jeżeli nie ta ulica, to dlaczego nie przedstawiliście jakiejś propozycji konstruktywnej w tym wszystkim? Dlaczego nie przedstawiono równie godnej ulicy w mieście, której można by było nadać imię Janiny Dowbor-Muśnickiej? Mam pytanie następne. Czy państwo, którzy przeciwstawiają się, byli w Lusowie, gdzie towarzystwo działa, lokalne, wysiłkiem kilku zaledwie ludzi, ponieważ reszta 80 osób, która jest zapisana w tym towarzystwie, już po prostu ze względów wieku nie do końca jest w stanie zaangażować się w to. Zbudowaliśmy pomnik, dbaliśmy o
Przepraszam bardzo, bo czas się skończył. Proszę kończyć wypowiedź. Tak? 7 minut. Tak. Proszę dokończyć wypowiedź.
Postaram się to dokończyć w takim razie. Czy wiecie Państwo o tym, że w grobowcu przywódcy Powstania Wielkopolskiego znajduje się wielkim wysiłkiem naszego towarzystwa czaszka Agnieszki Dowborowej? Czy byliście tam przed podjęciem tej decyzji? Czy widzieliście to? Chciałbym po prostu zapytać się, na jakich podstawach to wszystko istniało. Ta sesja, która jest zwołana ponadprogramowo, tak? Czym było spowodowane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani radna Ewa Jemelity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Postanowiłam zabrać głos, żeby się odnieść właśnie do tej kwestii, dlaczego dzisiaj się tutaj musieliśmy spotkać. Wydaje mi się, że jest to kolejny przykład Himalajów hipokryzji, jakie reprezentują teraz radni zakłamanej lewicy, przepraszam, Zjednoczonej Lewicy oraz niektórych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy mam nadzieję jednak zechcą wrócić do swojego pierwotnego zamiaru, jaki podjęli w grudniu, i nie procedować dyskusji, nie przedłużać dyskusji nad tym, jak powinna być nazwana ulica, nazywana dotychczas ulicą 23 lutego. Ale wydaje mi się, że Tutaj radni zarówno Zjednoczonej Lewicy, jak i niektórzy radni Platformy Obywatelskiej szukają wszelkich środków, żeby w jakiś sposób zaistnieć. No, rzucają się już na wszystko, co tylko możliwe i starają się robić jakieś awantury medialne, żeby pokazać, zobaczcie, jeszcze tu jesteśmy i jeszcze tutaj próbujemy coś zwojować. I nie wiem, czy to Gazeta Wyborcza przywołała was do porządku, bo tak jak podczas sesji budżetowej skwapliwie zgodziliście się państwo na to, żeby wycofać swoje protesty, jeśli chodzi o nazwanie dotychczasowej ulicy 23 lutego tak godnym mianem, czyli nazwą, uhonorowaniem porucznik Janiny Lewandowskiej. I teraz no, chyba wystarczyło, że Gazeta Wyborcza napisała lenistwo i tak dalej i nagle państwo zmienili zdanie i postanowili jednak pokazać, że będziemy sobie teraz walczyć. Dlaczego mówię o zakłamanej lewicy? No właściwie załgana lewica, bo to nie jest Zjednoczona Lewica. Jeszcze niedawno tak bohatersko walczyły panie z lewicy i krzyczały kobiety na ulicę, domagając się i zresztą przeforsowując tutaj w Radzie Miasta Poznania uchwałę, która powoduje to, że w tym roku wszystkie nazwy ulic mają otrzymać nazwy kobiet. Właśnie kobiety miały w tym roku być honorowane nazwami. Ulice miały być honorowane imionami, nazwiskami godnych uhonorowania kobiet. No ale okazuje się, że to jest kolejny przykład hipokryzji ze strony zakłamanej lewicy, ponieważ okazuje się nagle, że pani porucznik Janina Lewandowska nie jest godna, aby uczcić jej pamięć z nazwaniem dotychczasowej ulicy 23 lutego jej nazwiskiem. Dziękuję pani radnej Kretkowskiej, że zechciała przypomnieć taki ważny fakt z historii Polski, że 17 września 1939 roku nastąpił atak armii sowieckiej na Polskę. Bardzo dziękuję za przypomnienie tego. Nie wiem, dlaczego tak teraz bohatersko chce pani bronić daty 23 lutego 1945 roku. Bo z jednej strony, no to właściwie tak pani stwierdza, że armia sowiecka zaatakowała Polskę, tak? A teraz nagle zostawmy datę 23 lutego, no bo być może nas armia sowiecka wyzwoliła. No tutaj to jest jakiś dysonans poznawczy czy rozdwojenie jaźni. No wydaje mi się, że to jest nadal po prostu zwykłe zakłamanie. I teraz odniosłabym się jeszcze do uzasadnienia, które przedstawił pan radny Mikuła, który stwierdził, że 23 lutego 1945 roku to było usunięcie przedstawicieli zbrodniczego ustroju totalitarnego z naszych ziem polskich. No jakżeż wybiórczo traktuje pan radny historię, ciesząc się, że jeden zbrodniczy system został z naszego miasta usunięty i tylko tych cieszących się, że ten hitlerowski zbrodniczy system został usunięty, ale nie wiem dlaczego my mamy się cieszyć, że ten system został zastąpiony drugim zbrodniczym ustrojem totalitarnym, czyli ustrojem sowieckim, bo pod tym butem byliśmy prawie 10 razy dłużej niż pod butem niemieckim. Odnosząc się do faktów i do przywoływania grobu nieznanego żołnierza, to uważam to za, przepraszam bardzo, ale niesmaczne, bo gdyby tam było napisane poznańskich zdobywców Cytadeli, tak, 23 lutego 1945 roku, gdzie uhonorowano by mieszkańców Poznania, obywateli polskich, którzy walczyli o wyzwolenie miasta Poznania, to można by oczywiście nad tym się zastanawiać. Ale my mamy tutaj tylko datę, która kryje w sobie wiele rzeczy, o których jednak większość poznaniaków wolałaby zapomnieć. I jeszcze jedna sprawa. Sprawa logiki. Jeśli się mówi, że należy honorować kobiety, tak, a teraz odmawia się tego i poddaje się wątpliwość, zgłaszając do sądu administracyjnego, zaskarżając zarządzenie wojewody wielkopolskiego, to można sobie tylko powiedzieć jedno słowo. Załganie. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Lipiński zabierze głos teraz.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Pan radny Aleksandrowicz w swoim wystąpieniu pomylił się w jednej bardzo istotnej kwestii. Ja mam nadzieję, że pomylił się z niewiedzy, a nie dlatego, żeby chciał tutaj państwem jakoś manipulować. Mianowicie użył takiego sformułowania, że jeżeli sąd przychyli się do naszej skargi, to będziemy musieli następnie jako Rada Miasta Poznania zmienić nazwę ulicy pani porucznik Lewandowskiej na z powrotem na 23 lutego. To jest oczywista nieprawda, ponieważ jeśli sąd uwzględni naszą skargę, to uchyli decyzję bądź stwierdzi jej nieważność i wtedy po prostu wracamy do stanu, który był wcześniej. Nie będziemy jako Rada Miasta Poznania musieli pani porucznik z tej nazwy ulic w żaden sposób rugować. W związku z czym to jest ewidentna nieprawda. Natomiast pan radny Rozmiarek podważał jakby wiarygodność portalu poznań.pl mówiącego o tym, że 23 lutego to jest święto zakończenia walk o miasto Poznań. W związku z czym ja znalazłem inne źródło. 23 lutego 1945 roku po pięciodniowym oblężeniu poddał się ostatni w mieście punkt niemieckiego oporu Fort Winiary. To jest z okazji 72. rocznica zakończenia walk o miasto. Według historyków w walkach w rejonie Cardeli brało udział około 2000 osób cywilnych. Zginęło blisko 100 poznaniaków, około 300 zostało rannych. Zniszczenie Poznania po II wojnie światowej dochodziły do 55%. Panie radny, to jest radiomaria.pl, portal internetowy, mam nadzieję, bardziej wiarygodny dla pana niż portal poznań.pl. Szanowni państwo, natomiast wracając do meritum, państwo spróbujecie ogniskować tą sprawę wokół 23 lutego, bądź pani porucznik Lewandowskiej, co jest absolutnie nieprawdziwe, ponieważ my chcemy tą uchwałą zaskarżyć niezgodną według nas z prawem decyzję wojewody. Tylko i wyłącznie. Nie decydujemy, czy pani porucznik Lewandowska jest bardziej godna niż 23 lutego, czy odwrotnie. My chcemy, niech niezawisły sąd zdecyduje, czy decyzja wojewody była zgodna z prawem, czy nie. Natomiast jeśli sąd administracyjny uzna naszą skargę i wrócimy do nazwy 23 lutego, to ja dołożę wszelkich starań, żeby pani porucznik Lewandowska została uczczona godnie w innym miejscu Poznania. Dziękuję bardzo.
Teraz głos zabierze pan Amadeusz Smirnow. Przypominam, że 7 minut, tak?
Dobry wieczór Państwu. Amadeusz Smirnow z partii Razem. Ja postaram się mówić krótko i treściwie, bo wydaje mi się, że tutaj niektórzy radni przesadzają z długością swoich wypowiedzi, bo nie ma z nich zbyt dużo treści niestety. Więc tak, wielkopolski wojewoda Zbigniew Hoffman w ramach trzeciej fali dekomunizacji, bo to już jest trzecia fala, postanowił zlikwidować ulicę 23 lutego z mapy Poznania. Razem Poznań stanowczo sprzeciwia się próbom wymazania ze zbiorowej pamięci tej daty. Data 23 lutego 1945 roku dla mieszkańców i mieszkanek Poznania wiąże się z końcem kilkuletniego okresu brutalnej nazistowskiej okupacji i jako taka powinna zostać zapamiętana. W walkach oprócz żołnierzy Armii Czerwonej brali także udział poznaniacy, wielu spośród nich zginęło. Polska Ludowa nie była państwem suwerennym i miała oczywiście swój brutalny aparat represji, ale nie zwalczał on języka polskiego w życiu publicznym, ani nie był w przeciwieństwie do nazistowskiej machiny śmierci nastawiony na fizyczną eksterminację ludności z pobudek rasistowskich. 23 lutego to data, która oznacza dla mieszkańców Poznania koniec wojennej gehenny i wyparcie z granic miasta nazistowskiego okupanta. I żaden dekret rządzącej partii tego nie zmieni. Dzień 23 lutego położył kres między innymi następującym przerażającym działaniom okupanta. W Poznaniu w Forcie VII uruchomiono jeden z pierwszych na ziemiach polskich obozów koncentracyjnych, w którym zginęło około 20 tysięcy osób. To tutaj po raz pierwszy użyto gazów do masowych mordów. Później więźniowie trafiali także do obozu w podpoznańskim Żabikowie. W ramach polityki prowadzonej zgodnie z nazistowską doktryną poszerzania przestrzeni życiowej z kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa przesiedlono kilkaset tysięcy ludzi, głównie Polaków i Żydów. Kolejne setki tysięcy usunięto z mieszkań i wykorzystano do pracy przymusowej. Likwidowano polskie instytucje, szkoły, szpitale i urzędy. Porywano dzieci celem wychowania ich zgodnie z nazistowską ideologią. Projekt prowadzony był przez stowarzyszenie Leibensborn, którego struktury funkcjonowały także w Poznaniu. I te wszystkie rzeczy działy się za czasów okupacji niemieckiej w Poznaniu, tak? I jakby symbolem zakończenia tych rzeczy jest data 23 lutego 1945 roku.
Przepraszam bardzo. Bardzo proszę chwileczkę przerwać. Bardzo Państwa proszę, uda nam się wszystko przeprowadzić, jeśli będziemy pozwalali sobie nawzajem wypowiedzieć do końca, a nie przekrzykiwać się, więc bardzo proszę o...
Uważamy, że poznanianki i poznaniacy...
Teraz pan Smirnow ma głos.
Którzy przeżyli piekło nazistowskiej okupacji i doprowadzili do jej zakończenia oraz ci, którzy o nich pamiętają, zasługują, aby w Poznaniu była ulica upamiętniająca kres tych wydarzeń. Dlatego zwracamy się z apelem do Rady Miasta Poznania, aby wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi przeciwdziałała stanowisku wojewody z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Utrzymanie tej zmiany jest haniebne, a waga przelanej wtedy krwi i poniesionych ofiar nie pozwala na kupczenie taką sprawą w zamian za wycofanie poprawek do budżetu czy skrócenie posiedzenia Rady Miasta. Ja może tylko powiem, że cytadelowcy, którzy żyją do dzisiaj, zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko zmianie tej ulicy. I mam nadzieję, że da to niektórym ludziom do myślenia. Dziękuję.
Głos zabierze teraz pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Zacznę od sprawy bardzo istotnej, ponieważ wypowiedział się pan Różański w dwóch wątkach. Ja dodam trzeci wątek, panie przewodniczący. Pierwszy wątek sprawy sądownicze, drugi wątek nieprawdziwe stwierdzenia w zakresie moich wypowiedzi, trzeci wątek informacja o stanowisku lokalnej społeczności.
Bardzo proszę, przepraszam, bardzo proszę Państwa, którzy chcą prowadzić między sobą polemikę, o opuszczenie sali. Tutaj proszę się przysłuchiwać. Pan Andrzej Rataj ma głos.
Bardzo dziękuję. Pierwszy wątek, panie przewodniczący Różański, bardzo zasmuciło mnie stwierdzenie, które pan przekazał. Mianowicie nie sądzę, powiedział pan, aby znalazł się przedstawiciel nadzwyczajnej kasty. Bardzo uprzejmie proszę nie mówić w ten sposób o trzeciej władzy, o władzy sądowniczej. Uprzejmie pana o to proszę.
Artur, nie dokładnie.
Ja odbieram to. Słuchajcie państwo, jesteście tu prawie wszyscy, albo wszyscy dłużej radnymi niż ja. Byłoby to niedobre, gdybym ja państwa, młody człowiek, młody radny, prosił uprzejmie o to, abyście uszanowali to, że ja się wypowiadam teraz. Możemy w ten sposób zadziałać? Uprzejmie dziękuję.
Tak.
Będę zaraz prostował nieprawdziwe stwierdzenia. Na razie nie ma pan możliwości ani podstaw do tego, żeby takie zarzuty prezentować w odniesieniu do mojej wypowiedzi. Ta wypowiedź zabrzmiała jako groźba dla władzy sądowniczej. Smuci mnie to i bardzo uprzejmie proszę o uszanowanie trzeciej władzy w naszej ojczyźnie. Jesteśmy wszyscy Polakami, kochamy swoją ojczyznę i bardzo proszę, aby w ten sposób było. Podstawą demokracji jest to, aby były trzy władze równoważące się i niezależne od siebie. Uprzejmie proszę. Proszę zostawić rozstrzygnięcie sądom w zakresie tego zagadnienia, które sobie dzisiaj rozważamy. Drugi wątek, którym pan mi zarzucił, nieprawdziwie. Jakobym twierdził, że nazewnictwo jest nieważne. Oczywiście, że nie. Nazewnictwo jest ważne. Nazewnictwo jest bardzo ważne. Uwaga! I proszę sobie o tym pamiętać. Patrzę również na innych radnych, którzy w ten sposób mówili, ale pamiętają już o tym. Więc uprzejmie proszę po raz trzeci dzisiaj pamiętajcie o tym. Nazewnictwo jest ważne, bardzo ważne, ale nie najważniejsze dla życia, funkcjonowania naszego miasta, dla rozwoju funkcjonowania mieszkańców w naszym mieście. Gdy mamy na szali budżet miasta prawie 4-miliardowy i nazewnictwo, to dla mnie rozstrzygnięcie hierarchia jest jednoznaczna w tym zakresie, co jest ważniejsze. Pamiętajmy o tym. Gdy dzielimy prawie 4 miliardy pieniędzy, owoc naszej pracy, pracy mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców naszego miasta Poznania, to sprawa jest dla mnie jednoznaczna, jaka jest hierarchia. Więc uprzejmie proszę, abyście nie mówili w ten sposób czwarty raz. Jest to ważne, bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Trzeci wątek informacyjny, proszę Państwa. Oprócz tego, że jestem radnym miasta Poznania, jestem radnym i przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto. Na terenie tego osiedla znajduje się ulica 23 lutego. Uprzejmie informuję, że w dniach 3-4 stycznia odbyło się głosowanie radnych osiedla Stare Miasto, czyli przedstawicieli lokalnej staromiejskiej społeczności w zakresie utrzymania albo zmiany nazwy ulicy 23 lutego. Radnych Rady Osiedla Stare Miasto jest 21 osób. W głosowaniu tym wzięło udział 16 osób. 5 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Wszystkie 16 osób opowiedziało się za tym, aby utrzymać, czyli zachować nazwę ulicy 23 lutego. Oprócz tego, że w ten sposób wypowiadają się radni osiedla Stare Miasto, otrzymaliśmy i w grudniu, i teraz w styczniu bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców z tej ulicy oraz ze Starego Miasta z prośbami do nas o działanie, abyśmy reagowali i starali się utrzymać tę nazwę. Nie znaczy to, proszę Państwa, że radni Starego Miasta są osobami nieświadomymi historycznie. Traktujemy tę datę, ulica 23 lutego, jako data zakończenia walk o Poznań, zakończenia straszliwej okupacji niemieckiej. Oczywiście, że tak, nadeszła okupacja sowiecka, ale zakończyliśmy straszliwą okupację niemiecką i tak tę datę traktujemy, również z szacunku dla obywateli miasta Poznania oraz innych osób, które zginęły w tych dniach, gdy kończyły się walki wojenne o miasto Poznań. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz jako kolejna zabierze głos.
Myślę, że wiele tutaj już faktów, które chciałam poruszyć w swojej wypowiedzi, padło w toku dyskusji. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na kilka wątków. Otóż proszę Państwa, konotacje dat są ważne. Wbrew temu, co twierdzono tutaj na sali, co pojawiło się w wypowiedziach wielu radnych, to jest data, która została wybrana nieprzypadkowo. Historyczne fakty są takie, tutaj się pojawiło, że nie ma faktów historycznych. Jest coś takiego jak fakty historyczne. Historyczne fakty są takie, że nie przypadkiem akurat Niemcy poddali się 23 lutego. I nie przypadkiem jest, że 23 lutego zostało jakby datą zakończenia okupacji hitlerowskiej. Nie było tak, że akurat został przypuszczony bohaterski atak i że wtedy Niemcy ustąpili. Ta data przez Sowietów, przez władzę, która wkraczała do Polski, została wybrana właśnie dlatego, że tego dnia Armia Sowiecka świętowała od lat swoje święto. Ważne są również konotacje związane z nadaniem nazwy tej ulicy. Myślę, że gdybyśmy tutaj nie mieli wrażenia, że część radnych przyszła już ze swoim zdaniem i obojętnie jakie wątki pojawiły się w dyskusji, tego zdania nie zmieni, to warto byłoby zwrócić uwagę na wystąpienie pana radnego Aleksandrowicza, w którym pojawił się kontekst nadania nazwy tej ulicy. Kontekst, który miał upamiętnić określone sojusze, umocnić określoną władzę i być może należałoby się zastanowić, czy ta nazwa jest zasadna, gdyby właśnie nie kontekst nadania ulicy tej nazwy. Padało tutaj wiele osobistych wątków i tak jak pani radna Kretkowska, jestem też tego zdania, że każdy mógłby poruszyć tutaj osobisty wątek, bo nasza historia pełna jest tragicznych historii rodzinnych. Ja wiem jedno, mój dziadek powiedział w lutym 1945 roku, nie cieszcie się tak, bo nadchodzi jeszcze gorsze. A jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i powstaniec wielkopolski, myślę, że wiedział, co mówi. Ale nie to jest ważne. Ważne jest, że nadanie tej ulicy nazwy 23 lutego pojawiło się z określonych powodów. Mieliśmy tu cytowany zapis przebiegu sesji i myślę, że no, ja nie czuję się jako radna spadkobiercą tamtej rady, ale myślę, że to też jest wstyd dla ówczesnej Rady Narodowej, że właśnie w takim kontekście ta data się pojawiła. I wreszcie proszę nie twierdzić tutaj do Państwa radnych, którzy będą głosowali ewentualnie za przyjęciem tej uchwały. Proszę nie twierdzić, że Państwo głosując za przyjęciem tej uchwały nie głosują przeciw pani Janinie Lewandowskiej, bo tak de facto Państwo tak zagłosują. Wojewoda ulicy nazwę nadał. Ta nazwa jest nadana, więc głosując za zaskarżeniem tej nazwy, głosują Państwo przeciw pani Janinie Lewandowskiej. Pytanie, co jest bardziej godne upamiętnienia pani Janina Lewandowska, czy 23 lutego, który w nieprzypadkowy, jeszcze raz podkreślam, to nie był nagle zdecydowany atak i zdecydowana akcja militarna, pod wpływem której Niemcy ustąpili. To było wybrane z rozmysłem przez armię sowiecką, żeby właśnie 23 lutego w cudzysłowie wyzwolić Poznań. I wreszcie takie dwa wątki nawiązujące do naszego jakby ostatniego okresu pracy Rady Miasta. Po pierwsze, dziwię się panią radnym, które ewentualnie będą za tą uchwałą głosować, ponieważ szczególnie panią radnym z Lewicy, ponieważ tak naprawdę pan wojewoda jako pierwszy zrealizował stanowisko, które panie radne przeforsowały. Ja za tym stanowiskiem nie głosowałam. Przypominam, że wypowiadałam się między innymi dlatego przeciw, że tylko fakt bycia kobietą nie jest jeszcze powodem do tego, żeby być patronką ulicy, ale pani Janina Lewandowska, pomimo że była kobietą, była również wielkim Polakiem, wielką Polką, a pan wojewoda jako pierwszy zrealizował stanowisko Rady Miasta. I wreszcie mówię w kontekście obecnej tej publiczności. Panie przewodniczący, uważam, że społeczeństwu miasta Poznania, mieszkańcom miasta Poznania należy się w tej chwili, na tej sesji, wyjaśnienie, to o czym mówił pan prezydent Kaiser w wystąpieniu klubowym. Dlaczego w grudniu ta uchwała została wycofana? Z jakiej powody stały za tym, że uchwała została wycofana? I co się w międzyczasie stało, że uchwała weszła z powrotem? Myślę, że ta informacja się mieszkańcom Poznania należy, bo no niestety, ale nie można chyba się godzić na jakieś zakulisowe gierki i kupczenie porządkiem obrad sesji Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja się tak przed chwilą próbowałem sobie uporządkować nazwy związane z kalendarzem miasta Poznania. I mamy na pewno ulicę 28 czerwca, która jak gdyby była odpowiedzią na to, co się zaczęło w dniu, o który tak Państwo walczycie. Mamy ulicę 27 grudnia, myślę, że też chwalebna data w historii miasta Poznania. Mamy 3 maja, myślę, że data chwalebna w historii Polski. Mamy 5 stycznia, co żeśmy ustalili, że to jest początek szturmu na Cytadelę w czasie Powstania Wielkopolskiego. Na Ławicę. I myślę, że to są daty, które są w historii Polski, Poznania dosyć chwalebne. Nawiązując do tego, co mówił pan radny Aleksandrowicz, myślę, że każdy oczami wyobraźni widział tą sesję w ratuszu, w której uchwalano ulicę 23 lutego. I myślę, że ci, którzy poprą dzisiejszą uchwałę, to tak po prostu będą do tych zgromadzonych dołączać. Oni już tam pewnie nie żyją w większości, ale gdzieś myślę, że może was spotkać taka kara, że całą wieczność będziecie z nimi siedzieć w tej sali i krzyczeć: niech żyje Stalin, niech żyje Armia Czerwona, bo myślę, że po śmierci sprawiedliwość jest, jeśli jej nie ma za życia. Tego wam oczywiście nie życzę, ale boję się, że was to spotka. I to, co już było powiedziane, panie, które tak zabiegały o nazwę ulic kobiecych w mieście Poznaniu, dzisiaj występują, żeby tą nazwę mało chwalebną 23 lutego zachować i nie przyjmować nazwy. No myślę, że panie powinniście mieć panią Lewandowską na sztandarach jako emancypantkę, tak? Kobieta, przedwojenny oficer Wojska Polskiego, lotnik. No co chcecie więcej emancypantki od patronów, które powinny być na sztandarach emancypantek? No nie ma większej emancypantki poznańskiej niż pani Lewandowska. Ona udowodniła, że kobiety mogą wszystko, tak? I zastrzelona jako jedyna kobieta w Katyniu. I nie mówcie, że znajdziecie godną nazwę dla tej patronki, bo godna nazwa dla tej patronki to pewno będzie jakiś skwer obsiusiany przez pieski albo jakaś ulica na peryferiach, gdzie będą trzy domy na krzyż. Macie panie szansę naprawdę nazwać ważną ulicę w Poznaniu imieniem kobiety, którą powinniście mieć na sztandarach. A wy poddajecie się męskiemu dyktatowi lewicy i rezygnujecie z tego, o co tak zawzięcie walczyliście, czyli kobiety na ulicach. Ubolewam nad tym, ale to jest państwa sprawa. Natomiast myślę, że jeśli ktokolwiek z myślących po polsku miał jakieś wątpliwości, to po przeczytaniu protokołu przez pana radnego Aleksandra nie powinien mieć już tych wątpliwości, że ta nazwa nie ma nic wspólnego z upamiętnieniem ofiar. No ludzie kochani, obudźcie się. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski zabierze głos.
Dziękuję. Szanowni poznaniacy, mamy dzisiaj do czynienia z bardzo osobliwą sytuacją. Otóż część radnych koalicji rządzącej miastem chce udowodnić, że ich słowa, obietnice, zobowiązania są nic nie warte. To tak trochę w nawiązaniu do tego, o czym tutaj pani Joanna Frankiewicz i pan radny Kajzer dopytywali się. Przypomnijmy sobie kontekst dzisiejszej sytuacji. 21 grudnia ubiegłego roku miała miejsce sesja Rady Miasta, w której porządku obrad były kwestie budżetowe oraz uchwała, o której dzisiaj mówimy. Koalicja rządząca miastem Poznań, czyli Platforma Obywatelska, Zjednoczona Lewica i Prawo do Miasta mogła zrobić wszystko. Wynik każdego głosowania był przesądzony. Byliście tego dnia zwycięzcami i udowodniliście to ponad 170 razy, odrzucając wszystkie opozycyjne poprawki do budżetu i ponadpartyjne poprawki zgłaszane przez komisje tematyczne, a także decydując o losach wniosków formalnych oraz o porządku obrad. Nam, radnym Prawa i Sprawiedliwości, pozostało do samego końca walczyć o nasze zobowiązania wobec wyborców. W taki sposób traktowaliśmy zgłoszone przez nas poprawki. Walczyć do końca, mimo tego, iż nie mieliśmy złudzeń, jaki będzie ostateczny wynik. Wam, radnym koalicji, którzy byli już pewni wyniku, zależało na czasie, aby szybciej pójść do domu. Dlatego postanowiliście podjąć z nami negocjacje. Szefowie klubów radnych oraz przewodniczący Rady Miasta zawarli kompromis. Dżentelmeńską umowę, na mocy której opozycja miała krócej przedstawiać swoją argumentację, dzięki czemu sesja nie trwałaby do rana, natomiast koalicja miała wycofać z porządku obrad punkt dotyczący zaskarżenia decyzji wojewody i już do niego nie wracać. Tego dnia przewodniczący Rady Miasta obietnicę spełnił i wycofał sporny punkt z porządku obrad. Radni PiS swoje zobowiązanie również wypełnili, skutkiem czego ostatecznie głosowanie nad budżetem odbyło się dużo wcześniej. Po głosowaniu budżetu koalicja rządząca i prezydent ogłosili sukces, uchwalenie budżetu i wtedy część radnych pokazała swój charakter. Poczekali, aż PiS wypełni swoje zobowiązanie i dopiero wtedy wnieśli wniosek o przywrócenie wycofanego punktu obrad. Dlaczego nie zgłosiliście tego wniosku wcześniej? Nie chciało się wam dłużej siedzieć na sali sesyjnej? Mało głowę podejście. Wtedy na szczęście większość radnych zachowała się przyzwoicie i postanowiła dochować warunków umowy. Teraz jednak sprawa wróciła. Nie nastąpiły jednak żadne istotne zmiany okoliczności, a umowa zawarta przez szefów klubów nadal obowiązuje. Ile warte są obietnice pana Grzegorza Ganowicza, Marka Sternalskiego, Katarzyny Kretkowskiej? Wyceny za chwilę dokonacie państwo sami oraz wasi koledzy i koleżanki. To jest wasz sprawdzian, nie nasz. Mieszkańcy zobaczą dziś, na ile wyceniacie wartość swoich obietnic i trzymacie honor. Dziękuję.
Pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni państwo, chciałem się troszkę wypowiedzieć w kwestiach prawnych związanych z tym projektem uchwały. Otóż tak tutaj wnioskodawcy wskazywali, dopiero co został wprowadzony nowy artykuł 6c do ustawy dekomunizacyjnej, który wskazuje na to, że skarga do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody, które wojewoda wydaje w przypadku, gdy Rada Miasta nie zmieni nazwy propagującej ustrój totalitarny, przysługuje jednostce samorządu terytorialnego jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania tego obowiązku, właśnie zmiany przez Radę Miasta nazwy, wynikał z przyczyn niezależnych od tej jednostki samorządu terytorialnego. I państwo w uzasadnieniu uchwały dość radośnie, bym powiedział, stwierdzacie, że w odniesieniu do ulicy 23 lutego niewykonanie rzekomego obowiązku zmiany nazwy ulicy miało miejsce z przyczyny jak najbardziej niezależnej od miasta, mianowicie z powodu nieistnienia takiego obowiązku. Znaczy, jakby pierwsza kwestia jest tego typu, że w ogóle to sformułowanie, odniesienie się do tej przesłanki istnienia przyczyn niezależnych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy ten obowiązek istnieje, a nie istnieje. Jest to taki trochę błąd logiczny w tym zdaniu, ale faktycznie, patrząc na ten przepis, w przypadku braku obowiązku zmiany nazwy, nie ma też tego ograniczenia w składaniu skarg do sądu administracyjnego sytuowanego przez artykuł 6c. Natomiast w pierwszej kolejności należy się zastanowić, co jest w ogóle celem tego przepisu artykułu 6c. Otóż nie ma wątpliwości, że celem tego przepisu jest ograniczenie ilości skarg do sądu administracyjnego, a tymczasem spory, czy dana nazwa jest nazwą propagującą ustrój totalitarny, czy nie jest, jest to jeden z najczęstszych typów sporów, które pojawiają się na tle ustawy dekomunizacyjnej, czego zresztą przykładem choćby w Poznaniu była sprawa ulicy Chwiałkowskiego. Tak więc zastosowanie przez państwa argumentacji, tak jak w uzasadnieniu projektu uchwały, to jest stwierdzenie ex cathedra, że nie istnieje obowiązek zmiany tej nazwy, jest w jakiś sposób uderzeniem w ogóle w sam cel tego przepisu. Jednakże przepis brzmi, jak już brzmi. Natomiast zwracam uwagę, że istnieje organ, który w myśl ustawy dekomunizacyjnej wyraża opinię, czy dana nazwa propaguje ustrój totalitarny. I tym organem, zgodnie z artykułem 6 ust. 3 ustawy dekomunizacyjnej, jest Instytut Pamięci Narodowej. I obydwie opinie IPN-u, zarówno z 3 listopada, jak i też z 12 grudnia 2017 roku, stwierdzały, że nazwa 23 lutego jest nazwą, która upamiętnia i propaguje ustrój totalitarny. Argumentacja w tych obydwu opiniach była następująca. Po pierwsze, 23 lutego 1945 roku Armia Czerwona w pełni wkroczyła do Poznania, zdobywając Cytadelę. Po drugie, Armia Czerwona doprowadziła do zniewolenia Polski, rozprowadzenia tam ustroju komunistycznego w pełni zależnego od ZSRR. Po trzecie, do ataku Armii Czerwonej na Poznań byli wykorzystywani przymusowo obywatele polscy, ludność cywilna. I sam fakt wykorzystania przymusowego ludności cywilnej do walki wojennej jest kwalifikowany jako zbrodnia wojenna. I wreszcie po czwarte, wkroczenie Armii Czerwonej do Polski rozpoczęło nowy okres martyrologii w historii Polski, skutkujący setkami tysięcy pomordowanych, a także wieloma osobami wysłanymi do obozów koncentracyjnych na terenie ZSRR. Tak jeszcze odniosę się do tego, co powiedział pan przewodniczący Ganowicz, że druga opinia IPN-u została wydana 12 grudnia, wojewoda wydał zarządzenie zastępcze 13 grudnia, zaś opinia w sposób formalny dotarła do Urzędu Wojewódzkiego 14 grudnia, tylko też dobrze o tym wiemy, że urzędnicy różnych urzędów kontaktują się między sobą celem dowiedzenia się o stan prowadzenia sprawy, można powiedzieć, z wysokim prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, że tak też było i w tym przypadku. Zresztą ta opinia została wydana zgodnie z ustawą 12 grudnia przed wydaniem zarządzenia zastępczego. Ale też prawda jest taka, że sama opinia IPN-u nie przesądza istnienia obowiązku konieczności zmiany nazwy ulicy, a jedynie warunkuje możliwość wydania przez wojewodę zarządzenia zastępczego zmieniającego tę nazwę. Jednakże mając na względzie pragmatykę sądową, Przy opinii IPN-u, organu wskazanego w samej ustawie dekomunizacyjnej, opinii stwierdzającej, że dana nazwa propaguje ustrój totalitarny, szanse procesowe miasta przed sądem administracyjnym na wygranie tej sprawy osobiście oceniam jako bardzo niewielkie. Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli dzisiaj Rada Miasta uchwali przedłożony projekt uchwały, to ostatecznie skarga na zarządzenie wojewody nie zostanie uwzględniona, a jedynie narazi miasto na dodatkowe koszty postępowania sądowego. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję. Chciałam podziękować gościom, którzy przybyli dzisiaj, a którzy są za tym, żeby uhonorować imię porucznik Janiny Lewandowskiej, nadając właśnie tę nazwę ulicy 23 lutego, zamiast ulicy 23 lutego. Przypominają, że inne miasta dawno już to zrobiły, tak? Na przykład w Krakowie mamy rondo imienia Janiny Lewandowskiej. Natomiast jeśli chodzi o cytadelowców, jest to wątek, o którym zapomniałam powiedzieć w mojej pierwszej wypowiedzi. Być może są rzeczywiście cytadelowcy, którzy protestują przeciwko zmianie, uważając, że ta data akurat honoruje ich wysiłek, ich czyn. Uważam, że data akurat niczego nie honoruje, ale oddanie im hołdu za udział w walkach, nadając nazwę, mówię, poznańskich zdobywców Cytadeli w 1945 roku w jakikolwiek inny sposób rzeczywiście byłaby dobrym krokiem. Natomiast chciałam powiedzieć tym wszystkim znawcom historii, którzy opowiadali, jak to nas tutaj Armia Sowiecka wyzwoliła, że bardzo często jako uczennica szkoły podstawowej czy później średniej brałam udział w tak zwanych czynach społecznych. Dostawaliśmy grabie i chodziliśmy bądź na cytadelę, bądź to w pobliże pomnika imienia powstańców wielkopolskich i porządkowaliśmy teren. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, poruszały się wątki historyczne i kiedyś jedna z moich koleżanek opowiedziała mi historię swojego dziadka. Też cytadelowca, który niestety zginął w tych walkach o poznańską cytadelę. Do jego mieszkania po prostu weszli żołnierze Armii Sowieckiej i wyprowadzili go pod lufami karabinu, a później kazali i pchali go przed sobą w czasie szturmu między innymi na budynki w centrum miasta Poznania. On zginął. Jest pochowany na cytadeli. Na jego grobie jest czerwona gwiazda i figuruje tam jako sowiecki soldat, którego my dzisiaj mamy honorować. No nie o takich chyba cytadelowców nam chodzi i nie o takiego 23 lutego 1945 roku. Dziękuję.
Teraz głos zabierze pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci i szanowni goście, mieszkańcy. No, proszę Państwa, ja myślę, że to głosowanie dzisiaj znajdzie zrozumienie w części większościowej naszej Rady. Kieruję swój głos szczególnie do kobiet, a mianowicie, które już raz nie zawiodły nas głosując przeciwko wykluczonym i tam, no, pamiętacie, niedawno takie miejsce miało. 250 tysięcy chcieliśmy dać dla LGBT. Jednak ta sprawa nie znalazła poparcia całej Rady, większości Rady. I ja liczę na pana Grzegorza Ranowicza, który gdyby mógł skonsultować tą swoją decyzję ze swoim ojcem, wspaniałym Ryszardem Ranowiczem, profesorem, rektorem, założycielem Solidarności, to na pewno by podpowiedział właściwą stronę, pójścia we właściwą stronę. A mianowicie przecież po co się upieramy przy tym 23 lutym w tym miejscu Poznania, w najpiękniejszym miejscu miasta? Przecież jeżeli chcemy zrobić to dla tych cytadelowców, dla tych faktycznych walczących, to zróbmy tam jakąś mniejszą ulicę pod cytadelą, gdzieś w pobliżu, obojętnie jak, no to już do was by należało, gdzie by tą ulicę umiejscowić. A do diabła tej kobiecie, pani Lewandowskiej, wasze zrozumienie kobiet poznańskich się należy. Przecież to jest znakomita postać. Zginęła w Katyniu. Lotnikiem była, proszę państwa. No co, jak ja, a my tutaj te 23 lutego, który się tak nam klei z ruskimi, chcemy twardo utrzymać. No przecież To nie ma rąk i nóg. Proszę was gorąco, stańcie po stronie prawdy. Dziękuję bardzo.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nikogo nie miałem zamiaru wprowadzać w błąd. Podtrzymuję swoje zdanie, że mamy już od 27 grudnia ulicę porucznik Janiny Lewandowskiej, że mamy już pierwsze osoby zameldowane przy ulicy porucznik Janiny Lewandowskiej i że ewentualne powodzenie tej inicjatywy oznacza, że ta ulica przestanie istnieć. Czy zlikwiduje ją sąd, czy będziemy musieli dyskutować nad tym my, to już ja chyba nawet o tym nie mówiłem. Ta ulica, która jest, przestanie istnieć, jeżeli ta procedura, którą państwo wnioskodawcy uchwały proponują. I tyle. I tyle powiedziałem i to podtrzymuję. Nie mam wątpliwości, że ulica dawna pocztowa powinna mieć raczej patrona Janinę Lewandowską, córkę generała Dowbora Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego, niż wątpliwą datę związaną ze świętem Armii Czerwonej, która to data miała być tym cytowanym przeze mnie spoidłem, które po wieczne czasy zwiąże węzłami prawdziwej przyjaźni i wdzięczności naród polski ze Związkiem Radzieckim. Nie chcę razem z duchami naszych niesławnych poprzedników w Miejskiej Radzie Narodowej wznosić okrzyków na cześć bohaterskiej Armii Radzieckiej i jej wodza naczelnego marszałka Stalina i dlatego sprzeciwiam się tej uchwale, którą państwo dzisiaj przedstawiają. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz zabierze głos pan radny Łukasz Mikuła. Rozumiem, że jako autor uchwały, tak?
W sumie tak.
Tak. W sumie tak.
Szanowni państwo, chciałem się do kilku chociaż wątków ustosunkować, tych, które padły w tej dyskusji.
Przepraszam, jako autor...
Ale mi wystarczy 7 minut na pewno, a nawet pewnie 3.
Tak.
Dobrze. Ale 7 proszę jednak mi dać. Szanowni państwo, to jeszcze raz trzeba to wprost powtórzyć z tej mównicy, żeby było to jasne. Porucznik Janina Lewandowska jest osobą w najwyższym stopniu godną tego, żeby być patronem jednej z ważnych ulic miasta Poznania. I w roku 2018 na 100% Rada Miasta Poznania podejmie uchwałę, która nada to imię jednej z najważniejszych ulic Poznania. To jest nasza deklaracja, nasze zobowiązanie i absolutnie ta uchwała, o której dzisiaj mówimy, nie jest przeciwko tej bardzo godnej osobie skierowana. Druga kwestia, kwestia tego, tej świadomości, czy w ogóle ten obowiązek dekomunizacji tej ustawy istniał, czy ten obowiązek tak naprawdę w ogóle istnieje. Ja się zgodzę z tym, że może taka jednostka, która teoretycznie zajmuje się całościowo, ale bardziej od strony technicznej się wydaje niż powiedziałbym ideologicznej, siecią ulic poznańskich, czyli Geopos, mogła nie mieć świadomości tego, że nazwa 23 lutego podlega tej ustawie. Mógł tego nie wiedzieć nawet nadzorujący Geopos prezydent Wudarski, mógł tego nie wiedzieć także prezydent Jacek Jaśkowiak, mogli tego nie wiedzieć także radni Platformy Obywatelskiej. Ale nie chce mi się wierzyć, że 8 z 12 radnych PiS-u, którzy są w Komisji Kultury, mając taką ulicę podaną na talerzu, nie jakąś peryferyjną uliczkę przy granicy Poznania, tylko jedną z centralnych ulic Śródmieścia, nie zauważyli tego, że a może ona jednak podlega dekomunizacji. No proszę państwa, państwo nic o tym nie mówiliście, nie byliście tego świadomi. To nie jest ulica, która jest jakoś głęboko ukryta. Faktycznie są jakieś czasami takie alejki, uliczki peryferyjne, które mają dziwnych patronów i one się być może jako jedyne czasami ostały po tych 27 latach. Ale tu mówimy o ulicy Centralnej, gdzie samorząd miasta Poznania miał 27 lat na to, żeby ją w cudzysłowie zdekomunizować, gdzie jeszcze była tutaj dodatkowa ustawa, która jakby nakładała dodatkowy obowiązek, żeby sprawdzić, czy nie ma czasami takich ulic i dała konkretny termin, a państwo nic, państwo w ogóle jakby o tym nie mówiliście, nie zgłosiliście takiego projektu uchwały. Wniosek jest prosty, tak? Także państwo uważaliście i pewnie nadal w głębi serca uważacie, że nie jest to ulica, która podlega tej ustawie, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zagłosujecie przeciwko tej uchwale. To jasne. Inna kwestia, taka bardziej już generalna. Czy my jesteśmy następcą Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu z roku 1946? Szczerze mówiąc, w sensie prawnym nawet trudno mi powiedzieć. Natomiast w sensie politycznym, w sensie powiedziałbym konstytucyjnym, w sensie ustrojowym, oczywiście nie. My jesteśmy demokratycznie wybraną przez mieszkańców Radą Miasta Poznania, reprezentujemy tę społeczność. Nie jesteśmy żadnymi nominatami PZPR-owskimi, którzy w 1946 roku faktycznie w takich okolicznościach być może tę uchwałę podjęli. Ale jakby siłą całą tej reformy samorządowej i 27 lat, które upłynęły od szczęśliwego końca represyjnego, jak to słusznie zauważono, niesuwerennego aparatu władzy, właśnie polegały na tym, że to lokalne społeczności, że ich siłą, ich wartością jest to, że one odzwierciedlają właśnie to realne, prawdziwe rozumienie pewnych nazw i nie są związane tym, czy w 1946 roku jakiś jeden czy drugi PZPR-owiec, czy jeszcze wówczas pewnie PPR-owiec coś tam faktycznie na jakiejś sesji w ratuszu powiedział, bo my reprezentujemy społeczeństwo miasta Poznania roku 2018. Ich, naszą wrażliwość, pamięć, tożsamość historyczną. I to jest istotne. I bardzo jest ważne to, że społeczności lokalne mają tę zdolność do samorefleksji, interpretacji swojej historii i bardzo często robią to w sposób bardzo, bardzo sensowny, znacznie lepiej niż gdyby musiały wykonać to jako pewien obowiązek narzucony z góry. Przypomnę, że w zasadzie ta pierwsza fala dekomunizacji, ta najważniejsza, to jest początek lat 90. To było coś, co było tak oczywiste, tak od razu zrobione, tak? Armii Czerwonej, Kraju Rad, Wielkiego Października, Manifestu Lipcowego. Wszystko poszło słusznie na śmietnik historii i tam nikt nie dyskutował w ogóle, tak? Czy to jest jakaś nazwa taka czy taka. To były rzeczy oczywiste, nie budzące żadnych wątpliwości. Zapomniałbym o chyba najbardziej haniebnej ulicy Dzierżyńskiego, która jeszcze w latach 80. szczęśliwie została zdekomunizowana. Później były kolejne fale, gdzie faktycznie w dzielnicach bardziej peryferyjnych, gdzie były osoby, szczerze mówiąc, gdzie już w latach 90. nikt nie pamiętał, kim one do końca były. Gdzie faktycznie zostało to dokończone, ale tam też faktycznie to były osoby ewidentnie związane z tym aparatem władzy. No i doszła, jak to zwykle, jak się przychodzi 27 lat za późno na główne wydarzenia, które się dzieją, no to dostaje się tylko jakieś resztki, które można zagospodarować, no i na siłę trzeba było szukać różnych przypadków. Niektóre były ewidentne, tak, jakieś ulice Planu Sześcioletniego, na szczęście nie w Poznaniu, czy 400-lecia PRL, to bardzo słusznie, tak, że jeszcze te złogi uchylono. No ale ponieważ tego byłoby troszeczkę mało, no to trzeba było jeszcze znaleźć coś innego. No i wydaje mi się, że tutaj częścią tej nadgorliwości, czy ofiarą tej nadgorliwości padła jednak ulica 23 lutego, która, jak mówię, w opinii zdecydowanej większości poznaniaków ma jednoznaczne konotacje. Koniec koszmaru niemieckiej okupacji, możliwość swobodnego mówienia po polsku, ten oddech, kiedy nad ranem tego 23 lutego, przepraszam, czy gdyby to było 22 albo 24, to państwo bylibyście za tą nazwą? To jest pytanie, tak? Bo to jest bardzo istotne. W każdym razie to właśnie 23 lutego nad ranem te działa ucichły, wszyscy jakoś tutaj odetchnęli i to pamiętają, to opowiadają swoim dzieciom, wnukom czy prawnukom, ci, którzy mają jeszcze taką możliwość. I kończąc, dla mnie takim najbardziej symbolicznym elementem było to, co się dzisiaj troszeczkę tutaj wyświetlało w sferze wizualnej na tym ekranie, bo ja muszę przyznać, że ja państwa fascynacji Armią Czerwoną i jej świętem, muszę powiedzieć, nie rozumiem, tak? Nigdy jakby normalnemu, żadnemu człowiekowi się ten 23 lutego w Poznaniu, w Moskwie na pewno jest inaczej, tak? Nigdy się nie kojarzył z żadnym świętem Armii Czerwonej. Zawsze to jest zakończenie tych strasznych walk, tej strasznej okupacji. I w tym momencie nie było chyba dla mnie bardziej symbolicznego zestawienia niż z jednej strony grób nieznanego żołnierza, z wyrytą datą 23 lutego, grób nieznanego żołnierza w Warszawie, a po drugiej stronie zestaw plakatów Armii Czerwonej upamiętniających dzień 23 lutego. To jest zestawienie, które chyba mówi wszystko Ja rozumiem, że no może być jakaś tutaj nieznośna bliskość czy takie skojarzenia, które mimowolnie nachodzą u niektórych z Państwa. Obrzydliwe jest co innego, Panie. Ja tego nie rozumiem, muszę przyznać. Dla mnie i dla zdecydowanej większości poznaniaków 23 lutego, zakończenie okupacji niemieckiej, zakończenie walk o Poznań i tego chcemy bronić jako przedstawiciele tej lokalnej społeczności, która ma taką wrażliwość historyczną. Dziękuję.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
W sumie cieszę się, że zgłosiłam się po panu radnym Mikule, bo chciałam zapytać, co to znaczy zdecydowana większość poznaniaków. Czy pan radny dysponuje jakimiś badaniami, ankietami? Nie lubię szafowania takimi stwierdzeniami zdecydowana większość radnych, zdecydowana większość poznaniaków, czy również stwierdzeniami, które padają nie tylko z naszych ust, ale wielokrotnie z ust polityków, mieszkańcy miasta Poznania. To są nadużycia leksykalne i jako filolog, że tak powiem, stanowczo się zawsze temu przeciwstawiam. Zgadzam się, że 23 lutego, jeszcze raz to podkreślam, że 23 lutego w ostatnim czasie nie jest świętowane jako tak zwane wyzwolenie Poznania, tylko zakończenie walk o Poznań. Ale zwracam uwagę jeszcze raz na kontekst historyczny. Proszę Państwa, Cytadela przez Armię Czerwoną, oczywiście przy udziale poznaniaków, miała być zdobyta właśnie 23 lutego, nie 21, 24, 25, tylko 23. Dlaczego? Żeby po wsze czasy kojarzyła się ze świętem Armii Sowieckiej. I proszę nie mówić, że nie jesteśmy spadkobiercami tamtych decyzji Miejskiej Rady Narodowej, bo jeśli zagłosujemy za zaskarżeniem tej uchwały, to przepraszam, ci z Państwa radnych, którzy zagłosują za zaskarżeniem tamtej uchwały, są spadkobiercami, bo tamta uchwała została podjęta w określonym celu i z określonych przyczyn. Nie będę tego przytaczać, bo pan radny Aleksandrowicz zrobił to już dwukrotnie. Ale właśnie dlatego ta ulica miała mieć taką nazwę, żeby przypieczętować wieczny sojusz polsko-sowiecki. I to nie podlega dyskusji. I to, proszę Państwa, no jakich faktów Państwu potrzeba bardziej niż protokołu czy streszczenia posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej z 23 lutego 1946 roku. No tam wszystko zostało powiedziane. Dlaczego ta nazwa? Z jakich powodów ta nazwa? Gdyby nie ten kontekst, miałabym pewne problemy, ale z powodu tego kontekstu i nadania tej ulicy właśnie tej nazwy i z powodu decyzji dowództwa sowieckiego, żeby właśnie 23 lutego dokonać tego ataku, który zakończył się opuszczeniem przez Niemców Poznania, to być może można by było dyskutować. Jeszcze kilka słów do między innymi wystąpienia w imieniu Rady Osiedla pana radnego.
Skończył się czas niestety. Pan radny Mateusz Ozmiarek. Apeluję też do Państwa, żeby nie powtarzać argumentów, które już padły.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ad vocem do pana radnego Łukasza Mikuły i odpowiadając panu radnemu. Radni PiS zauważali wcześniej od dawna ulicę 23 lutego i informowaliśmy was o tym i w rozmowach, i w dyskusji, jak dostawaliście od nas wnioski nawet o innych przypadkach, nawet wprost niepodlegających dekomunizacji, chociażby Roosevelta, który wiemy doskonale, że był Amerykaninem, ale gdyby miał jakiekolwiek powiązania radzieckie, to wprost podlegałby pod ustawę sejmową. Obiecywaliście, że też nim się zajmiecie i nie zajęliście, wobec czego z takimi komentarzami to proszę naprawdę się wstrzymać, a co do jeszcze, warto oczywiście też podkreślić, że to prezydent miasta Poznania ma inicjatywę uchwałodawczą i to była jego kompetencja, żeby odpowiednio zrealizować ustawę. Poza tym wątpię, że słuchałby kaczystów nawet, jeżeli byśmy rozmawiali indywidualnie, a odnosząc się do tego większość poznaniaków, do tych haseł górnolotnych, to zachęcam do zapoznania się z artykułem 23 lutego 1945 roku, co się wtedy stało, opublikowanym w portalu poznań.nasze.pl. miasto.pl, w którym jak redaktor, który napisał ten artykuł, pisał, zapytaliśmy mieszkańców Poznania, jakie dzisiaj mamy święto w dniu 23 lutego i skąd wiedzą, skąd się wzięła nazwa ulicy. Oto ich wypowiedzi. Nie mam pojęcia, Martyna 14 lat. Bożena 55 lat. Myślę, że nazwa ulica wzięła się z racji historii. Bogdan 60 lat. Rocznica jest. Chyba to rocznica powstania wielkopolskiego. Magda 30 lat. Dzisiaj jest rocznica, ale nie mam zielonego pojęcia czego. Na Cytadeli będę składać kwiaty. Będą składać kwiaty. I inne opinie zachęcam do zapoznania się, a później udowodnienia jakichś konkretnych opinii, na jakiej podstawie pan mówi, że większość poznaniaków wie o co chodzi i chce utrzymania 23 lutego. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście nie będę już powtarzała wszystkich argumentów, z którymi się absolutnie zgadzam z przewodniczącym Aleksandrowiczem. Przede wszystkim jego wypowiedź była jak najbardziej kompendium tego wszystkiego, o czym powinniśmy wiedzieć. Ja chciałam tylko odnieść się do pana radnego Mikuły, ponieważ pan radny Mikuła jest młodym radnym, a ja już troszeczkę w Radzie zasiadam i przypomnę tylko państwu, że wcale tak nie było łatwo zmieniać nazwy ulicy, tak zwanej, powiedzmy dzisiaj mówimy dekomunizację, czyli z patronów, którzy byli niegodni, na tych, których uważaliśmy, że należy ich zmienić. I powiem, że taka sytuacja miała miejsce parę kadencji temu, kiedy przewodniczącym Rady był Dariusz Lipiński, nasz kolega z AWS-u. I wówczas chcieliśmy zmienić nazwę na Świerczewie, imię Róży Luksemburg i jej kolegów z Komunistycznej Partii Polskiej i tak dalej, tego towarzystwa. I pamiętam wtedy, jaka była walka o to, żeby zmienić to, bo tak oczywiste, że wydawało się, że jest to proste. Niestety wówczas, i tutaj powiem, był pan radny Ganowicz, był pan radny Szczuciński, była pani radna Kretkowska, mi się wydaje, że chyba był radny Aleksandrowicz, ale nie wiem, może już był wtedy senatorem. W każdym razie nastąpił taki opór ze strony lewicy, ze strony pana Szczucińskiego, który był wtedy szefem klubu lewicy, którzy zablokowali nam to i niestety nie udało nam się wtedy przegłosować. I co zrobiliśmy wtedy z Darkiem Lipińskim, naszym kolegą, ojcem dzisiejszego naszego kolegi też Lipińskiego, który siedzi tutaj, tylko troszeczkę inny Tomka, który troszeczkę inne stanowisko prezentuje. Z Darkiem użyliśmy takiego fortelu, że wyczuliśmy moment, kiedy nie była lewica w komplecie i wówczas to przegłosowaliśmy. I dzisiaj mamy nazwy kryptologów na Świerczewie, a nie Róży Luksemburgi spółki. Więc nie zawsze tak było, jak pan radny Mikuła przed chwilą powiedział, bo było również trudno.
Pan radny Różański, bardzo proszę.
Do pana radnego Mikuły. Panie radny, różni nas pewnie jedno pokolenie. Ja niestety historii musiałem się uczyć z... Nie sprawdzałem metryki, ale tak szacuję. Ja historii musiałem się uczyć z książek, nie podręczników. Pan, mam wrażenie, miał chociaż szansę załapać się przy części swojej edukacji na prawdziwą naukę historii. No ale niestety, jak widzę, pan z tej szansy nie skorzystał. W przeciwieństwie do pana radnego Aleksandrowicza, pana aluzje dotyczące, insynuujące nam fascynację Armię Czerwoną mnie nie dziwią, ponieważ to od wielu lat tak jest, że lewacy i postkomuniści, wstydząc się swojego ideowego patrona, starają się te związki imputować innym, więc nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Natomiast jedną rzecz chciałbym, żeby pan po dzisiejszej sesji zapamiętał. Ignorancja nie jest cnotą. Pan tak gorąco protestował przeciwko rozdaniu tej uchwały, tej opinii IPN-u, bo pan wiedział, że ona całą pana argumentację rozbija w proch i pył. To na szczęście nie jest amerykański sąd, przed którym pan może zażyczyć sobie niedopuszczenia dowodu, bo został wadliwie zgłoszony. Ma pan szansę uzupełnić swoją wiedzę, ma pan szansę się w historii dokształcić, niech pan z tej szansy skorzysta, bo to naprawdę dla pana i dla pana dzieci i dla Polski będzie lepiej, kiedy pan będzie prawdziwą historię Polski i Poznania znał.
I pan radny Janusz Kapuściński.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, szanowni goście, myślę, że teraz czas na puentę, a mianowicie pani Janina Lewandowska, która jest proponowana na patronkę ulicy, proszę państwa, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, pochodzi z najbardziej zacnej rodziny poznańskiej. Jest to wnuczka, córka generała Dowbora Muśnickiego. I pomyślmy, jakiego my wyboru dokonujemy? Pomiędzy jakąś pamiątką po Stalinie, czy po
wyjściu Niemców i na szali leży nazwisko Janiny Lewandowskiej, a bodaj tam powinno być napisane małymi literkami córka generała Dowbora Muśnickiego. Ja wiem o tym, ale w tej sytuacji naprawdę, Wysoka Rado, nie róbmy głupstwa. Panie Przewodniczący Komisji Nauki, Panie Profesorze Szczuciński, niech Pan wzniesie się ponad poziomy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały w tym punkcie PEU 1221/18? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę jeszcze raz uruchomić głosowanie. Proszę jeszcze raz uruchomić głosowanie. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o podanie wyniku. 19 za, 12 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt drugi. Został nam punkt trzeci. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę głoszeń. Zamykam. A nie widzę, przepraszam. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Proszę Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość do pokoju numer 3. Dziękuję.
Nie, w tej chwili nie. Pani radna Ewa Emility, tak?
Bardzo dziękuję. Ja się chciałam zwrócić tutaj do pana prezydenta Wodarskiego z informacją, że mieszkańcy okolic ulicy Obornickiej mają pozalewane piwnice, szczególnie chodzi o ulicę Obornicką, róg Jaroczyńskiego. Pomimo wielokrotnych interwencji nikt się nie pojawił tam, żeby im pomóc. Ponieważ dzisiaj się nadarzyła okazja na tej sesji, to chciałam prosić pana prezydenta o interwencję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Zamykam 60. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję za udział.
Dlaczego powiedział, że Jeżeli
tak,
jeżeli
jest, tak, 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 to mogę, bo znam
mam propozycję. Spotkajmy się.
Dobra.